Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 11 marca 2007 roku, godzina 18:15. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasza realizatorka Eludii. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd tygodników Piotra Rosuchowicza, kronikę wyznaniową Anny Bernhardt, magazyn europejski Sylwii Gips, magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej oraz magazyn Piosenka jest dobra na wszystko Katarzyny Zawickiej. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż Refi. Przed dworcem Madryt Atocha, gdzie 3 lata temu doszło do zamachu terrorystycznego, który kosztował życie 191 ofiar, a ranił i okaleczył ponad 1800 osób. Jedna z nich do tej pory nie odzyskała przytomności. Odsłonięto dzisiaj 11-metrowy pomnik. To kryształowa wieża wiodąca światło do podziemi tej stacji. W uroczystości udział wzięli król Juan Carlos, królowa Sofia, książę Filip i jego żona, księżna Leticia oraz premier José Luis Rodríguez Zapatero. Zebrani uczcili pamięć ofiar 3 minutami ciszy, po czym odegrano sławny śpiew ptaków Pablo Casalsa. Nikt nie przemawiał, a uroczystość uderzała skromnością i dyskrecją, piszą agencje, przypominając, że proces terrorystów trwa w Madrycie od miesiąca, a 7 oskarżonym grozi w sumie symboliczne 270 tysięcy lat więzienia. Tymczasem jednak Hiszpania ogarnięta jest polemiką w kwestii terroryzmu, a Partia Ludowa zorganizowała wczoraj wielką manifestację na znak protestu przeciwko ułaskawieniu przez premiera Zapatero jednego z uwięzionych członków terrorystycznej organizacji baskijskiej ETA. Odrzucona powszechnie teza o odpowiedzialności tej organizacji za zamachy sprzed 3 lat, teza, której zajadła obrona, kosztowała, jak wiadomo, premiera Aznara zwycięstwo w wyborach, wciąż pokutuje w szeregach jego partii oraz w niektórych mediach konserwatywnych. Jak podkreśla agencja France Press, żaden fakt ujawniony na procesie tezy tej nie wspiera. Mówi Paryż Refi. Dzisiaj wieczorem prezydent Jacques Chirac wystąpi w telewizji z orędziem do narodu. Według wszystkich prognoz bez wyjątku zawiadomi obywateli, że 74-letni prezydent nie zamierza się ubiegać o 3. mandat prezydencki, co teoretycznie konstytucja dopuszcza. Z sondaży wynika, że 3/4 Francuzów sobie tego istotnie nie życzy. Sądzi się również, że Chirac nie zaangażuje się bezpośrednio w kampanię wyborczą, gdzie zresztą żaden z 3 głównych kandydatów, Sarkozy, Bayrou, Royal, nie cieszy się jego spontaniczną sympatią. Z oczywistych względów prezydent poprze jednak kandydaturę Nicolasa Sarkoziego, przewodniczącego jego własnej partii neogolistowskiej UMP, choć to jednak ma nastąpić dopiero za kilka dni. Sam Sarkozy oświadczył w ciągu dnia, że wie, co powie prezydent, gdyż Chirac go o tym poinformował. Agencje podkreślają, że wybory przyniosą po 40 latach, co stanowi niekoniecznie godną naśladowania francuską specyfikę, pokoleniową zmianę warty. Chirac był po raz pierwszy członkiem rządu jeszcze za generała de Gaulle'a. Bilans jego 2 mandatów prezydenckich jest, łagodnie mówiąc, kontrowersyjny, usiany porażkami w wyborach parlamentarnych w roku 97, w referendum sprzed 2 lat, a za jedyny jego czyn chwalebny uchodzi przeciwstawienie się wojnie irackiej 4 lata temu. Obserwatorzy przypisują prezydentowi zamiar powrotu do swych głęboko lewicowych przekonań poprzez powołanie Fundacji Ochrony Środowiska lub na rzecz solidarności z biednymi krajami trzeciego świata. Tymczasem Nicolas Sarkozy wypowiedział się dzisiaj na fali telewizji Canal Plus, odrzucając kategorycznie pomówienia o flirt z frontem narodowym, co mu zarzucają tradycyjnie już socjaliści. Pretekst stanowi tu tym razem projekt powołania Ministerstwa Imigracji i Tożsamości Narodowej. Sarkozy oświadczył, że istnieje coś takiego jak tożsamość narodowa, której nie da się sprowadzić do pochodzenia etnicznego i że imigranci osiedlający się we Francji winni się temu podporządkować. W odpowiedzi na słowa pani Royal, która określiła to jako obrzydliwe, Sarkozy oświadczył, że słowem tym socjalistyczna kandydatka obraziła miliony Francuzów, którzy podzielają jego pogląd. Francja to nie wspólnota etniczna, to nie rasa, to historia i wspólnota wartości, tożsamość, powiedział Sarkozy. Wśród wartości, jakim muszą się podporządkować imigranci, Sarkozy wymienił świeckość państwa, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, wolność kobiety w wyborze męża. Sarkozy przypomniał także, że bronił prawa Jean-Marie Le Pena i kandydata trockistów Oliviera Besancenot do startowania w tych wyborach nie z sympatii do ich poglądów, lecz w imię demokracji. Jak wiadomo, wielu kandydatów, w tym właśnie przywódca Frontu Narodowego, boryka się jeszcze z trudnościami w znalezieniu koniecznych 500 podpisów wśród wybranych przedstawicieli narodu, od czego zależy udział w wyborach. mówi Paryż Rechi. W 14 regionach Rosji odbywają się wybory do lokalnych parlamentów. Jak piszą agencje, głosowanie zdominowane jest przez partie kremlowskie i uważane za próbę generalną przed grudniowymi wyborami do Dumy. Pierwsze wstępne rezultaty mają być znane jutro rano. AFP pisze, że najciekawszy będzie rezultat nowej partii kremlowskiej Rosja Sprawiedliwa, powstałej w październiku ubiegłego roku i kierowanej przez Siergieja Mironowa, przewodniczącego Izby Federacji, czyli Izby Wyższej Parlamentu Rosyjskiego. Głosi ona budowę socjalizmu i stanowi jawnie lewicową wersję jedynej Rosji głównego filaru putinowskiej władzy. Jak pisze agencja, powołując do życia tę partię lewicową, agencja to pisze w cudzysłowie, której zadaniem jest polowanie na głosy komunistyczne, Putin buduje dwupartyjność pod ścisłym nadzorem oraz pozorny pluralizm. Opozycja antyputinowska, od liberałów do narodowych demokratów, nie ma żadnych szans, jest bowiem odcięta od mediów kontrolowanych przez władzę i praktycznie niesłyszalna na forum publicznym. Partie do niej należące mogą mieć problemy z przekroczeniem minimalnego progu wyborczego, który nie przypadkiem zapewne podniesiono z 5 do 7%. W swoim tradycyjnie mocnym regionie Petersburga lista liberalnej partii Jabłko nie została na przykład nawet dopuszczona do wyborów pod proceduralnym pretekstem. Według komisji wyborczej budżet wyborczy obu partii putinowskich wynosi w sumie około 30 milionów euro, budżet Jabłka 1 milion, a budżet partii komunistycznej 600 tysięcy. Przewodniczący petersburskiej sekcji Jabłka Maksim Reznik oświadczył, że partia uznaje te wybory za nielegalne i nie uzna ich wyników. Mówi Paryż Refi. W historyczną podróż do Korei Północnej udał się dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei. Ma on nadzieję uzyskać od władz komunistycznych powrót inspektorów swojej agencji w ramach pekińskiego porozumienia w kwestii wstrzymania programu nuklearnego Fenianu. Rozmowy dotyczyć mają głównie centrum nuklearnego w Yongbyon. El Baradei zatrzyma się w Pekinie przed i po wizycie w Fenianie 13 i 14 marca. Korea Północna wydaliła inspektorów 4 lata temu, wycofując się z traktatu o nierozpowszechnianiu broni jądrowej. 2 lata później oświadczyła, że jest w posiadaniu takiej broni, a w zeszłym roku przeprowadziła, przynajmniej wedle oficjalnego komunikatu, pierwszą próbę z taką bronią. Agencje nie kryją sceptycyzmu obserwatorów i ekspertów wobec szans tej misji. Ponadto japoński premier Shinzo Abe, skądinąd jeden z sygnatariuszy pekińskiego porozumienia, zapowiedział nowe sankcje wobec Fenianu po porażce dwustronnych rozmów w sprawie 13 Japończyków porwanych przez komunistów w latach 70. i 80. Czwartkowe rozmowy w tej sprawie, pierwszy taki kontakt od ponad roku, spełzły na niczym. 5 lat temu Fenian wypuścił 5 porwanych, oświadczając, że pozostali nie żyją. Od tego czasu odmawia dalszych informacji, uważając sprawę za zamkniętą. Zdaniem Japończyków komuniści kłamią. Mówi Paryż Refi. Nazajutrz po międzynarodowej konferencji w sprawie bezpieczeństwa w Iraku, w której udział wzięło 17 krajów i organizacji, w tym Stany Zjednoczone, Iran i Syria, w zamachach zginęło dalszych 58 osób. Najkrwawszy z nich ugodził w szyickich pielgrzymów powracających ze świętego miasta Kerbala. Tymczasem Iran zapewnił uroczyście, że bezpieczeństwo Iraku leży mu na sercu i poprze każdą inicjatywę w tej mierze. Rzecznik irańskiego MSZ oświadczył, że bagdadzka konferencja była pierwszym etapem, ale w dobrym kierunku. Mamy nadzieję, że inne kraje obecne na konferencji zmienią swoje polityczne zachowanie wobec Iraku, powiedział rzecznik, nie precyzując, kogo ma na myśli. Konserwatywna prasa irańska rzuca pewne światło na tę wypowiedź, podkreślając, że podstawowym warunkiem bezpieczeństwa Iraku jest dla Teheranu ewakuacja sił okupacyjnych, to jest Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Irański przedstawiciel na konferencji wyznał wczoraj, że jego kraj całą odpowiedzialność za przemoc zrzuca na stronę amerykańską. Prezydent Ahmadinejad wyraził wolę udziału w najbliższym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Prezydent zamierza bronić irańskich interesów i prawa międzynarodowego, oświadczył rzecznik rządu. Termin sesji Rady Bezpieczeństwa nie został jeszcze uzgodniony. A teraz mamy dla Państwa przegląd tygodników. Przed mikrofonem Piotr Osochowicz.
Na okładkach francuskich tygodników chwilowa przerwa w pisaniu o wyborach prezydenckich. Francuscy dziennikarze pozwalają zatem czytelnikowi zaczerpnąć trochę niewyborczego powietrza. Ale to tylko złudzenie. W Le Point i tak na pierwszej stronie widać duże zdjęcie trzeciego obok Ségolène Royal i Nicolasa Sarkoziego, pretendenta do zamieszkania w Pałacu Elizejskim po kwietniowo-majowych wyborach prezydenckich we Francji, a mianowicie zdjęcie szefa centroprawicowej partii UDF, François Bayrou. L'Express poświęca lwią część swego numeru kobietom, francuskom, a Le Nouvel Observateur rankingowi dyplomów, po zdobyciu których młodym Francuzkom i Francuzom łatwiej będzie później znaleźć pracę. Wiosna w Afganistanie będzie cięższa, zapowiada L'Express. Gdy stopnieją śniegi, talibowie znów zaktywizują się, podejmując coraz więcej samobójczych zamachów. Al-Kaida wraca, zwłaszcza na tereny graniczące z Pakistanem, piszą wysłannicy francuskiej gazety do afgańskiej miejscowości Quetta. To właśnie stąd 13 lat temu, w roku 1994, talibowie rozpoczęli swój zakończony, jak wiadomo, sukcesem marsz w kierunku Kabulu. To tutaj, do Quetty, właśnie powrócił ich sztab główny po wykurzeniu go przez Amerykanów ze stolicy kraju w roku 2001. Wojskowi zachodni przekonani są o tym, że talibowie przygotowują się do zakrojonej na szeroką skalę ofensywy wiosennej, tak aby w końcu zdobyć Kandahar. I ofensywę tę zamierzają przeprowadzić przy pomocy stopniowych wypadów z terytorium Pakistanu. A władze w Islamabadzie wcale nie mają zamiaru temu przeszkadzać. Podczas ryskiego szczytu państw NATO z listopada ubiegłego roku kilka państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego obiecało pomoc, ale nawet gdy kontyngent paktu zostanie wzmocniony, to i tak żołnierze koalicyjni w Afganistanie stanowić będą jedynie 1/3 kontyngentu sił sojuszniczych stacjonujących w Iraku. A przecież Irak jest i mniejszy, i mniej zaludniony niż Afganistan. Trzeba też tu dodać, piszą na zakończenie artykułu wysłannicy L'Express, że kłopoty żołnierzom NATO sprawia oprócz talibów i Al-Kaida. Działań tej grupy należy się wiosną spodziewać w prowincji Waziristan. W Stanach Zjednoczonych pakistański przywódca generał Pervez Musharraf ma coraz gorszą prasę. Coraz gorzej widzą go amerykańscy politycy, głównie ze względu na to, że w ogóle nie spełnia on obietnic dotyczących walki z terroryzmem, pisze dalej L'Express. A przecież Waszyngton ciągle za to płaci ciężkie pieniądze. Obiecał 4,5 miliarda dolarów w ciągu 10 lat, a połowa z tego czasu już upłynęła. Doszło do tego, że opanowana przez demokratów Izba Reprezentantów w ubiegłym miesiącu przegłosowała rezolucję wiążącą bezpośrednio amerykańską pomoc finansową z konkretnymi osiągnięciami Islamabadu w dziedzinie walki z talibami i z Al-Kaidą. Cytowani przez francuski tygodnik obserwatorzy mówią, że reżim Musharrafa to i tak mniejsze zło. Gdyby nie on, to Pakistanem mogliby zacząć rządzić islamscy ekstremiści. Stąd płynące z Waszyngtonu poparcie dla Musharrafa w mających się odbyć na jesieni wyborach prezydenckich, wyborach przeprowadzanych w parlamencie pakistańskim. A nowy parlament, który Musharrafa zapewne by ponownie nie wybrał, ma powstać w roku przyszłym. L'Express informuje swych czytelników, że obecnie stacjonują w Afganistanie 43 tysiące żołnierzy, 32 tysiące z NATO i 11 tysięcy z tak zwanej koalicji. Najliczniej reprezentowani są amerykańscy Marines, jest ich 23 tysiące. George Bush obiecał posiłki w wysokości jednej brygady oraz pieniędzy, zapowiada 10,6 miliarda dolarów w ciągu 2 lat. Pieniądze te mają być przeznaczone głównie na kształcenie lokalnej policji. Brytyjczycy obiecali w lutym wysłanie do Afganistanu dodatkowych 1,5 tysiąca żołnierzy, co ich kontyngent zwiększy do 7700 osób. Kanadyjczycy dysponują 2,5-tysięcznym kontyngentem w gorącym regionie Kandaharu. Francuzi mają 1100 żołnierzy w Kabulu. Podczas ryskiego szczytu prezydent Chirac zgodził się na wysłanie ich także na bardziej niebezpieczne południe kraju. Jak wiadomo, w Afganistanie będą też i Polacy w liczbie porównywalnej z Francuzami, ale o tym już L'Express nie pisze. Pisze natomiast piórem Anny Husarskiej o tym, jak to w Polsce zakpić sobie można ze wszystkiego. Za jedne 97 zł można z jednym z polskich biur podróży zrobić sobie rowerową wycieczkę do starych Kiejkut. Na lotnisko na którym prawdopodobnie lądowały samoloty CIA z talibami na pokładzie. Wycieczka odbywa się pod hasłem Na szlaku tajnych więzień CIA. Wśród atrakcji znajduje się pieczenie kiełbasek przy ognisku rozpalanym w pobliżu miejsc, na których krótko przebywali więźniowie pojmani w Afganistanie przez CIA. W zupełnie innym duchu napisana jest notka na temat tych więzień w Le Nouvel Observateur, zamawianej na łamach tego tygodnika przetłumaczonej na język francuski książki publikującej dane uzyskane przez dwóch amerykańskich śledczych, Trevora Paglena i Adama Clay'a Thompsona, dowiadujemy się, że bez żadnej wątpliwości cywilne samoloty wyczarterowane przez CIA miały międzylądowania na kilku europejskich lotniskach. Samoloty przewożące więźniów do więzienia w Guantanamo. Włochy, Wielka Brytania, Szwecja, Hiszpania, Polska i Rumunia zezwoliły na te międzylądowania samolotów z odurzonymi środkami uspokajającymi domniemanymi terrorystami na pokładzie. Były to zresztą nie tylko lotniska europejskie. Samoloty CIA lądowały także w Egipcie, Maroku czy w Jordanii. Cytowane przez Le Nouvel Observateur za jednym z amerykańskich uniwersytetów liczby mówią, że 92% z 417 więźniów w Guantanamo nie było bojownikami Al-Kaidy, a 42% nie miało żadnych związków z tą szajką. Poza tym, co jeszcze bardziej szokujące, 85% tych więźniów złapali nie Amerykanie, ale specjalnie opłacani przez CIA łowcy głów, którzy oczywiście premię dostawali od schwytanej osoby, bez względu na to, czy był to terrorysta, czy też nie. Tyle Le Nouvel Observateur. Andrzej Stasiuk, Kolos z Karpat. To tytuł, jaki Le Point daje obszernej recenzji przetłumaczonej ostatnio przez Małgorzatę Maliszewską z polskiego na francuski i ukazującej się tu we Francji w wydawnictwie Christian Bourgeois, napisanej przez Andrzeja Stasiuka, powieści zatytułowanej Jadąc do Babadagu. François Dufay zamieszcza we francuskiej gazecie też małą mapkę Europy Wschodniej, na której zaznaczone są i miejsce zamieszkania Stasiuka, Wołowiec w Bieszczadach i właśnie Babadag w Rumunii. Francuski dziennikarz, idąc śladami Stasiuka, opisuje to swoiste jego imperium. Imperium obejmujące tysiące kilometrów kwadratowych. Od Słowenii po Mołdawię, od wielkich nizin węgierskich po deltę Dunaju. Cytuję też polskiego pisarza, który miał powiedzieć: ja tylko opisuję świat i nic nie poradza na to, że znajduje się on bardzo, bardzo na wschód od Paryża. Koniec cytatu. Gwoli dziennikarskiej rzetelności dodajmy na zakończenie, że na łamach Le Point znajdujemy też krótką notkę dotyczącą nominacji przez papieża Benedykta XVI metropolitą warszawskim arcybiskupa Kazimierza Nycza. Zdaniem tygodnika to doskonały wybór, a sam arcybiskup Nycz powoli pnie się w górę w polskich i międzynarodowych rankingach.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
Trwają konsultacje w krajach członkowskich na temat przyszłości Zjednoczonej Europy, których wyniki zostaną przedstawione w maju instytucjom unijnym w Brukseli. Od piątku do niedzieli 11 marca miały miejsce zgromadzenia w Paryżu z udziałem 50 obywateli francuskich, reprezentatywnych dla wszystkich grup społecznych i zawodów. Był wśród nich rolnik, pielęgniarka, student, szef przedsiębiorstwa, nauczycielka itd. Dyskusje obywatelskie na te same tematy miały miejsce w tym samym czasie w innych krajach Unii, w Danii, Grecji, Luksemburgu, Holandii i Polsce. Tematy to polityka energetyczna i ochrona środowiska, rodzina i społeczeństwo, rola Europy na świecie i imigracja. Wybrali je przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich podczas pierwszej konsultacji w październiku 2006 roku w Brukseli. Unia Europejska obchodziła w tym tygodniu Dzień Kobiet. We wtorek 6 marca odbyły się w Brukseli dwie dyskusje przy okrągłym stole. W pierwszej wzięły udział szefowe przedsiębiorstw, które debatowały nad tym, jak ułatwić kobietom dostęp do odpowiedzialnych stanowisk. W drugiej, na temat kobiety w polityce, uczestniczyły cztery panie komisarz, wśród nich Polka Danuta Hübner, odpowiedzialna za politykę regionalną. Nie są to, dodajmy, wszystkie kobiety pełniące funkcję komisarzy. Wiceprzewodnicząca komisji Margot Wallström pojechała do Ankary, gdzie rozmawiała na temat praw kobiet z przedstawicielami najwyższych władz Turcji i spotkała się z mieszkankami biednej dzielnicy Stambułu. W Parlamencie Europejskim debatowano przy okrągłym stole na temat kobiet w polityce i mediów. Obecna była jako dziennikarka Manuela Gretkowska. Parlament, w którym działa Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, przyjął niedawno sprawozdanie o konieczności równouprawnienia w dziedzinie kształcenia. O to, czy na parlamentarnej niwie dokonano postępów legislacyjnych w tej dziedzinie, zapytaliśmy Lidię Geringer de Odenberg, jedyną polską posłankę zajmującą odpowiedzialne stanowisko w Komisji Prawnej.
Mamy pewien postęp, to znaczy jeszcze nie widać rezultatów od razu widocznych. Natomiast przygotowujemy pewne dokumenty, przygotowujemy spojrzenie na wszystkie polityki Unii Europejskiej poprzez pryzmat polityki równouprawnienia. To jest nowość. Powstała specjalna grupa, która ma się zajmować właśnie tymi działaniami związanymi z problematyką równouprawnienia. Nawet mówi się o budżetowaniu pod kątem właśnie, używamy sformułowania angielskiego gender budgeting, czyli również pod względem równouprawnienia płci. I to nie chodzi o to, że na przykład kobiety powinny dostać więcej pieniędzy na takie czy inne projekty, ale powinny mieć możliwość sprawdzenia, na ile pewnego rodzaju finansowania projektów wpływają na równouprawnienie na końcu, w efekcie finalnym. Zatem to są kwestie bardzo trudno mierzalne. Ale jeżeli się przyjrzymy na końcu, jakie są efekty, na przykład jeżeli zatrudniamy na tym samym stanowisku kobietę albo zatrudniamy mężczyznę, to okazuje się, że średnia europejska wskazuje, że kobieta na tym samym stanowisku zarabia 15-16% mniej, wykonując te same czynności. Czyli problem jest i to nie tylko w ubogich krajach, ale również i w wysoko rozwiniętych krajach. My oczywiście mówimy najwięcej o tym, co nas boli, o problemach, ale również trzeba zauważyć, jak ogromny postęp został już zrobiony, dokonany. No ale gdybyśmy nie myśleli o tym, jak rozwiązywać następne problemy, to może nie byłoby nic do roboty.
Podjęta została jednak konkretna decyzja utworzenia Europejskiego Instytutu do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn. Tak. Jaka jest doniosłość tej decyzji? Czym się ten instytut ma zajmować?
Wydawałoby się, że to jest takie oczywiste i nie powinien ten instytut wzbudzać żadnych kontrowersji. Tym niemniej bardzo trudno było podjąć tę decyzję. Dla wielu była to jeszcze jedna agencja, bo tak to jest de facto traktowane, agencja Unii Europejskiej, czyli kreująca dodatkowe koszty i być może nie do końca potrzebna. Tak sobie niektórzy tłumaczyli. Ja uważam, że jest niezmiernie potrzebna, ponieważ wcześniej, jak wspomniałam, mówimy o pewnych problemach, które są czysto albo niemierzalne, albo niemierzone po prostu w tym momencie. A Instytut właśnie będzie zajmował się również gromadzeniem i analizowaniem danych, żeby w praktyce można było zapewnić rzeczywiście pełne równouprawnienie obu płci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Instytut powstaje w tej chwili w Wilnie. Cieszymy się, że to właśnie w nowym kraju członkowskim jest kolejna agenda Unii Europejskiej. I ja pokładam wielkie nadzieje w tym, że w momencie, kiedy się przedstawi konkretne statystyki, liczby, to te liczby mówią same za siebie. A tak często kobiety, które w taki czy inny sposób wyrażają swoje niezadowolenie sytuacji, są ignorowane. Po prostu macha się ręką, mówią, że ach, coś nam się tylko tak wydaje. Ale nic nam się nie wydaje, bo jak się popatrzy na statystyki, to wtedy gołym okiem i dla każdego ekonomisty jest to jasne, że tę sytuację należy poprawić.
Ale właśnie patrząc gołym okiem na Parlament Europejski, można dojść do wniosku, że tak jak pani mówiła, kobiet na stanowiskach przewodniczących czy wiceprzewodniczących komisji, a nawet w grupach parlamentarnych jest mniej niż mężczyzn. Wezmę tutaj przykład polskiej reprezentacji. 7 kobiet na 47 mężczyzn. Natomiast reprezentacje głównie krajów północnych, Finlandii, Szwecji, Danii i Francji również są, w tych reprezentacjach jest wiele kobiet. Czy parlament się przyjrzał sam sobie w tej dziedzinie?
Przyjrzał się i się nawet bardzo skrytykował. Oczywiście my nie możemy narzucać krajom członkowskim, w jaki sposób mają konstruować listy wyborcze. Możemy sugerować, a z drugiej strony możemy wpływać również politycznie na nasze odpowiedniki w krajach członkowskich. Czyli konkretnie na przykład ja jestem reprezentantką socjaldemokracji, zatem partie lewicowe w Polsce przyglądają się swoim listom i zawsze jest w taki, powiedzmy, jeszcze niski parytet, ale 30% na liście muszą stanowić kobiety. Więc jest to już pewien krok. Ja uważam, że 30% to jest za mało. Chciałabym pójść przykładem hiszpańskim, gdzie jest ustalone, że pomiędzy 40 a 60% ma być reprezentacja każdej płci. Więc nie może być na przykład jedna płeć nadreprezentowana 70% na przykład, tylko musi być 60-40%. I mi się wydaje, i bez określenia, która płeć. Zatem jest to, wydaje mi się, pewien balans odzwierciedlający strukturę społeczną. Jest nas połowa, nawet więcej ponad niż połowa kobiet i resztę stanowią mężczyźni. Zatem powinien być taki balans, jeśli chodzi o reprezentację w ciałach wybieralnych.
A jeśli chodzi o parytet, to dobrze zrozumiałam, że w Parlamencie Europejskim nie ma właściwie parytetu odnośnie reprezentacji.
Ale jest na przykład w niektórych grupach, w grupie zielonych, 50-50. Sami Zieloni tak ustanowili, co więcej, też bardzo to popieram, mają nawet nie przewodniczącego czy przewodniczącą grupy, tylko mają współprzewodniczących. Z jednej strony jest mężczyzna, z drugiej strony jest kobieta, pan Cohn-Bendit i pani Frassoni współrządzą, tak można powiedzieć, w tej grupie, czyli grupa ma dwóch współszefów.
Tak, i to jest jedyny taki przypadek.
Jedyny przypadek, tak. Ale dobrze, że on istnieje. Mi się wydaje, że jest dobry do naśladowania. Rzeczywiście w innych krajach, szczególnie w tej starej części Europy, reprezentacja kobiet jest zdecydowanie wyższa. Jest powyżej 30%. Zawsze praktycznie powyżej 30%. Natomiast w przypadku krajów nowych członkowskich jest mało. Jest 11-15. No, są też takie kraje małymi bardzo reprezentacjami, jak Cypr czy Malta, gdzie jest bodajże 5 posłów i to są sami panowie, nie ma żadnej kobiety.
Jeśli chodzi o tegoroczne obchody, czy są jakieś nowe akcenty?
My staramy się przede wszystkim wzbudzać dyskusje, organizować seminaria, organizować spotkania. W Parlamencie Europejskim w przeddzień bardzo dużo dzieje się właśnie i to zorganizowane są spotkania nie tylko przez tych, którzy tradycyjnie bronią praw kobiet, czyli przez lewicę, ale przez wszystkich, powiedzmy, centroprawicowych i centrolewicowych członków Parlamentu Europejskiego. My w tym uczestniczymy. Skrajna prawica uważa, że to są jakieś feministyczne, nie za bardzo mądre poczynania. Nawet nie staram się powtarzać tego, co mówią, bo mnie to tak drażni. Ale wydaje mi się, że wszyscy są za równouprawnieniem i to nie tylko równouprawnieniem płci, ale równouprawnieniem, które obejmuje wszelkie grupy, które się różnią między sobą i upatrujemy w tej różnorodności nasze bogactwo.
Mówiła Lidia Geringer-de-Odenberg, członkini Grupy Partii Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej. I na zakończenie jeszcze kilka cyfr ilustrujących sytuację kobiet w Unii Europejskiej. Według Urzędu Statystycznego Eurostat najwięcej dzieci rodzą Francuzki i Irlandki. 1/3 kobiet czynnych zawodowo pracuje na pół etatu. Najwyższy poziom studiów w dziedzinie informatyki mają mieszkanki Danii, Luksemburga i Węgier.
Kronika religijna. Anna Bernhardt.
2 wieki temu Napoleon zwołał w paryskim Hotel de Ville Wielki Sanhedryn, radę, w skład której wchodzili rabini i najważniejsi przedstawiciele społeczności żydowskiej. Napoleon zadał im 12 pytań dotyczących istotnych zagadnień, jak wierność ojczyźnie, przestrzeganie prawa, zasad obowiązujących w życiu zawodowym oraz w życiu małżeńskim. Powołując tę radę, Napoleon wzorował się na Sanhedrynie najwyższej władzy żydowskiej działającej od czasów niewoli babilońskiej i czuwającej nad religijnym i politycznym życiem kraju. W tamtych czasach do najwyższej rady należeli starsi ludu, kapłani i uczeni w piśmie, którzy działali pod przewodnictwem arcykapłana. Rzymianie ograniczali według swego uznania uprawnienia Sanhedrynu i jego działalność. Według Ewangelii świętego Marka to Sanhedryn skazał Jezusa na śmierć, zanim stanął on przed obliczem Piłata. Wróćmy jednak do cesarza Francuzów i do historii, która toczyła się 200 lat temu. Zebrani przez Napoleona członkowie Wielkiej Rady mieli się wypowiedzieć, czy nie ma sprzeczności między naukami zawartymi w Torze a prawem Republiki. Po kilkudniowych debatach trwających od 9 do 13 marca 1807 roku Sanhedryn wydał opinię, że nic nie stoi na przeszkodzie, by wyznawcy judaizmu przestrzegali obowiązujących w Republice praw. Oznaczało to w konsekwencji przyznanie Żydom tych samych praw i obowiązków, co innym obywatelom Francji. Powołanie przez Napoleona Wielkiego Sanhedrynu jest uznawane za akt fundamentalny dla żydowskiej społeczności w Republice. Rok po tym wydarzeniu powstał konsystorz, który stał się podstawą organizacji życia Żydów mieszkających we Francji. Obchodząca dzisiaj 200. rocznicę powołania Wielkiego Sanhedrynu, francuska społeczność żydowska jest największą w Europie. Liczy 600 tysięcy członków i jest jedyną, jak podkreśla depesza AFP, która powiększyła się od czasów Shoah. Głównie dzięki masowemu napływowi w latach 60. Żydów z Afryki Północnej. Tendencja ta ulega zmianie w ostatnich latach, podkreśla Joël Mergui, przewodniczący paryskiego konsystorza. Według danych CRIF, czyli Narodowej Rady Organizacji Żydowskich, ostatnio wyemigrowało z Francji do Izraela 3000 osób. Jest to o 1000 więcej niż w latach poprzednich. A spowodowane jest to przede wszystkim nasilającym się we Francji antysemityzmem i wzrostem ataków z pobudek rasistowskich, podkreślają wyraźnie zaniepokojeni przedstawiciele tej społeczności. Obchody związane z 200-leciem francuskiego Sanhedrynu pozwolą jednak na przypomnienie dobrych czasów. Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę w Hotel de Ville, gdzie rolę gospodarza pełni burmistrz Paryża Bertrand Delanoë. Otwarcia obchodów dokonał przewodniczący głównego konsystorza Jean Kahn, którego na mównicy zastąpili później uczestnicy dwóch konferencji. Jedna nosiła tytuł Integracja bez wyrzeczenia się własnej wiary, a druga poruszała kwestię patriotyzmu Żydów obywateli francuskich. Na zakończenie wystąpiła minister obrony pani Michelle Alliot-Marie, podkreślając wkład społeczności żydowskiej w rozwój i zaangażowanie w obronie Francji. Zainaugurowana została również wystawa zatytułowana Historia Żydów we Francji.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
La Défense to futurystyczna dzielnica znajdująca się w podparyskim departamencie Hauts-de-Seine. Tutaj znajduje się główne centrum biznesu we Francji, w którym swe siedziby wybrały wielkie francuskie koncerny i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych. Pod względem wielkości powierzchni biurowych La Défense jest największym centrum biznesu w Europie. Jeśli chodzi o wielkość przepływu kapitału, ustępuje jednak londyńskiej City i Frankfurtowi nad Menem. La Défense spełnia także rolę ośrodka handlowego, wystawienniczego i rozrywkowego. Na jej terenie znajduje się kilkanaście ekskluzywnych apartamentowców i hoteli. Najsławniejszy obiekt La Défense to wielki łuk, La Grande Arche, stojący na linii będącej przedłużeniem paryskiej osi historycznej, zaczynającej się od Luwru, a kończącej się na łuku triumfalnym. Najwyższy budynek dzielnicy jest siedzibą firmy Total. Liczy 187 metrów i ma 48 pięter. Budynki tworzące dzielnicę powstawały początkowo zupełnie spontanicznie. Dopiero w 1958 roku do życia powołano EPAT, czyli Publiczny Komitet Budowy La Défense, który wykupił tereny, uzbroił i uporządkował dzielnicę, a następnie wystawił działki pod budowę wielkich biurowców. Współczesny wygląd dzielnicy powstał ostatecznie na początku lat 90. XX wieku. Dzisiaj zaczyna już być przestarzały i kierownictwo EPAD-u z Bernardem Bledem na czele rozpoczyna wielką przebudowę dzielnicy. Niektóre wieżowce zostaną zburzone, na ich miejscu wzniesione zostaną nowe, jeszcze wyższe. Z inspiracji ludzi odpowiedzialnych za wizerunek La Défense do współpracy przy organizowaniu przestrzeni dzielnicy zaproszono artystów, przede wszystkim rzeźbiarzy i malarzy. I z czasem La Défense stała się muzeum pod gołym niebem. Bernard Bled.
Depuis 50 ans que nous existons, l'année prochaine nous fêterons nos 50 ans, il a toujours été admis par nos pères fondateurs que La Défense était un quartier d'affaires, mais que c'était aussi un lieu privilégié pour exposer des œuvres de grands sculpteurs de renommée mondiale pour faire de cet endroit le premier musée de sculpture en plein air. Aujourd'hui, nous avons à peu près 80 œuvres sur l'ensemble du site de La Défense qui jalonnent les différents quartiers de La Défense. Nous avons 12 quartiers et qui sont tous anoblis par la présence de grands artistes internationaux. Parmi ces grands artistes internationaux, il y a une part qui a été faite aux artistes polonais qui ont une renommée mondiale et qui viennent s'inscrire dans cette espèce de florilège de l'art sculptural.
Dyrektor Publicznego Komitetu Budowy La Défense, Bernard Bled, mówił, że od 50 lat La Défense przyjmuje dzieła największych rzeźbiarzy świata. W 12 sektorach dzielnicy w plenerze stoi obecnie 80 rzeźb, m.in. kciuk Cezara, pająk Caldera, podwójny totem Miro, komin Morettiego, rzeźby i instalacje de Millera, Takisa Junga. Wśród artystów wystawiających na La Défense są także Polacy. Igor Mitoraj prezentuje tutaj 4 swe rzeźby. Architekt Piotr Kowalski, 2 propozycje. Polscy artyści zapraszani są także na wystawy czasowe. Niedawno w jednym z wieżowców swe obrazy pokazywał Jan Dobkowski, współzałożyciel słynnej grupy Neo Neo Neo, nawiązującej do filozofii odnowy moralnej i bliskiego związku z przyrodą, ilustrator wierszy Guillauma Apollinera, laureat Nagrody Krytyki imienia Cypriana Kamila Norwida i Nagrody imienia Jana Cybisa za całokształt twórczości. O jego wystawie w podparyskiej La Défense opowiada Joanna Szefer. Dzięki pani w tej nowoczesnej dzielnicy biznesu La Défense pod Paryżem zorganizowana została wystawa wielkiego polskiego malarza Jana Dobkowskiego. Chociaż wystawa ta w zasadzie już jest zamknięta, ciągle można jeszcze oglądać jego dzieła. Tutaj kilka nawet z nich zostało zakupionych. Ja się chciałam dowiedzieć od pani, dlaczego pani postanowiła sprowadzić Dobkowskiego i dlaczego właśnie do La Défense?
Tak, Jan Dobkowski, może dlatego był ten wybór prac Jana Dobkowskiego, zważywszy na jego duże, duże formaty obrazów i na wielkość, przepiękną, architekturalną wielkość budynków na La Défense. Może i wkomponowanie tych obrazów w tą architekturę było takim moim wielkim, wielkim celem. To może dlatego. Duże formaty Dobkowskiego, które tutaj się świetnie wpisują w pejzaż dzielnicy La Défense, wystrój architekturalny tych przestrzeni przy ogromnych holów tutaj, malowniczość, jeżeli chodzi o kolory tych obrazów, to może w ten sposób odpowiem na pani pytanie.
A skąd pani sprowadziła te dzieła? Wszystkie dzieła pochodzą z Polski?
Wszystkie obrazy pochodzą z Polski, z kolekcji, z Warszawy, z kolekcji Jana Dobkowskiego, i obrazy, które tutaj żeśmy przedstawili, to są obrazy z lat 70., jak również 90. i te ostatnie 2005-2006 rok. Także to jest taka panorama artystyczna Jana Dobkowskiego, jeżeli chodzi o jego malarstwo, które można tutaj było obejrzeć na La Défense.
I wiem, że kilka dzieł zostanie, kilka płócien zostało zakupionych przez niektóre firmy. Zresztą jest proces w toku, prawda? Bo myśli, ma pani nadzieję jeszcze coś sprzedać.
Prowadzę negocjacje z firmami partnerskimi, właśnie z partnerami tej wystawy. Jedna wielka praca, duży obraz, 2 metry na 4,5, został zakupiony przez jedną z firm partnerskich. I właśnie prowadzę w dniu dzisiejszym negocjacje, jeżeli chodzi o resztę firm.
Już od dawna pani pracuje z De La Défense?
To była moja druga wystawa na La Défense. Pierwsza w 2003 roku z rumuńskim artystą Stefanem Ramiceanu. Przedstawiliśmy jego rzeźby.
Trzeba powiedzieć, że tutaj Europa Wschodnia jest i Środkowa jest wspaniale reprezentowana na La Défense, prawda? Są cztery rzeźby Mitoraja.
Cztery rzeźby Mitoraja właśnie. Pierwsza, która została zakupiona przez EPAD w 1983 roku już. I później trzy następne, czyli Mitoraj w dniu dzisiejszym ma tutaj cztery rzeźby monumentalne, dwie prace Piotra Kowalskiego, właśnie naszego wybitnego architekta. Tutaj można oglądać, jak również Selingera i Adamczewską.
La Défense świetnie pasuje do sztuki nowoczesnej, bo sama w sobie jest nowoczesna i dzieła sztuki się doskonale wpisują w ten pejzaż.
Tak, to jest zwłaszcza miejsce, które się cały czas rozwija, które się buduje, które się zmienia. Jest różnorodność kultur bardzo duża, jak również jest taka duża przejrzystość. To jest takie miejsce, na które się po prostu patrzy ze wszystkich stron świata w dniu dzisiejszym.
Dobrze się pani czuje tutaj na La Défense?
To znaczy, ja osobiście tak, ale wiem, że dużo osób bardzo nie lubi tego miejsca, określając je bardzo zimnym, nieprzystępnym i niedostępnym. Dużo osób się tutaj gubi, jeżeli chodzi o tą mnogość budynków. Ale naprawdę to jest miejsce, to jest przestrzeń, jest przewspaniała architektura. Ja to się naprawdę doskonale czuję.
A jakich artystów w przyszłości chciałaby pani tutaj pokazać? Artystów polskich może?
Mam pewien projekt, jeżeli chodzi o fotografię, ale w dniu dzisiejszym to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym projekcie rozmawiać. Ale ta fotografia połączy tak jakby Paryż z La Défense, i ta fotografia, którą pokażę, to będzie takim mostem łączącym te dwie zony, Paryż i La Défense. Ale w dniu dzisiejszym nie chciałabym jeszcze na ten temat za dużo mówić.
Dziękuję pani bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo. Mówiła Joanna Szefer.
Sur les branches immobiles, les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline, parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille. tache plein sa blouse et sa barbe en bataille.
D'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj będzie trochę naprawdę lekkiej muzyki. Gilbert Montagnier wydał w listopadzie ubiegłego roku nową płytę Get Ready. Jest to jeden z najpopularniejszych francuskich piosenkarzy karaoke. Urodził się Gilbert Montagnier 28 grudnia 1951 roku w 20. dzielnicy Paryża jako czwarte dziecko w dość ubogiej rodzinie. Był wcześniakiem. Po urodzeniu ważył zaledwie 950 gram. Jego przedwczesne urodziny stały się przyczyną utraty wzroku. Od trzeciego roku życia uczęszczał do szkół specjalnych dla niewidomych. Był muzycznym samoukiem, chociaż otrzymał pewne klasyczne podstawy w szkole specjalnej, do której uczęszczał między 5. a 10. rokiem życia. Pierwszą płytę nagrał już w 16. roku życia, okazało się to jednak kompletnym niewypałem. Gilbert postanowił więc udać się do siostry, która uczyła francuskiego w Miami. Tworzy swą pierwszą grupę i ma nawet zamiar osiąść na stałe w Ameryce. Los jednak chciał inaczej. W 1971 roku telefon od Salvatore Adamo decyduje o powrocie Gilberta Montagnier do Europy.
Udaje się do Londynu, gdzie Stowarzyszeniem Chórków Przyśpiewujących zazwyczaj Joe Cockerowi, Elvisowi Presleyowi, nagrywa piosenkę The Fool. Zdobywa ona sławę na całym świecie, a w 12 państwach staje na pierwszym miejscu listy przebojów. To jest prawdziwy początek kariery. Wkrótce na zaproszenie Juliena Clerka Gilbert Montagnier występuje w słynnej paryskiej Olimpii. Potem wychodzi druga i trzecia płyta. Sukces przyszedł jednak trochę za wcześnie. Gilbert ma zaledwie 25 lat i nie potrafi mu sprostać. Wyjeżdża do Ameryki, gdzie łatwo odnajduje anonimowość. Wraca dopiero po 5 latach, tym razem na zaproszenie Johnny'ego Holidaya, z którym występuje w spektaklu jako pianista, a wkrótce potem nagrywa jeden ze swoich największych przebojów – On va s'aimer.
On va s'aimer à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de la maison. On va rêver à d'autres. On va s'aimer à se brûler la peau.
było On va s'aimer. Potem następuje seria kolejnych płyt i występów, ale oprócz tego liczne akcje na rzecz niewidomych. Gilbert Montagnier walczy na przykład o umieszczenie na towarach etykietek napisanych Braillem. W 2003 roku został mianowany przez Komisję Europejską ambasadorem osób niepełnosprawnych. Posłuchajmy na zakończenie piosenki z ostatniej płyty Get Ready. Piosenka nosi tytuł My Chérie Amour. La, la, la.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.